Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o rozwiązaniu konfliktu wokół sejmiku województwa podlaskiego. Przewodniczący z opozycji, zarząd wybrany, komisję też. Jak długo ten układ przetrwa? Zobaczymy i o tym porozmawiamy. Ponadto o klimacie podpisano deklarację katowicką. Co ona oznacza? Czy uratujemy ziemię przed klimatycznym kolapsem? Ponadto o użytkowaniu wieczystym. To prawo wprowadzone w PRL-u ma się dobrze, chociaż jest wbrew ustrojowi. Czy trzeba będzie zmieniać ustawę przekształcającą użytkowanie we własność, aby nie było nierówności terytorialnych? W jednym bowiem regionie będą duże upusty w opłatach, a w innych tylko ustawowe. Czy to nie narusza naszych praw równościowych? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Jan Dobrzyński, senator. Dzień dobry.
Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze.
Stanisław Derechajło, wicemarszałek województwa podlaskiego z Porozumienia.
Dzień dobry, witam.
I Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Zaczniemy od Pana senatora, bo dawno się nie widzieliśmy. To jaki jest teraz Pana status?
Jestem senatorem jak zawsze niezależnym, Panie Redaktorze. Także tutaj status niewiele się zmienia.
Czyli nadal sprawuje pan mandat bez żadnych ograniczeń.
Oczywiście.
No to proponuję, byśmy zajęli się województwem podlaskim. Panie Stanisławie, objął pan funkcję wicemarszałka. Jak długo ten układ podlaski przetrwa? Przewodniczący z opozycji, a cała reszta z Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Jak pan sądzi?
Trudno to nazwać układ, prawda, ale radni zdecydowali się o wyborze, o takim kształcie władz sejmiku i zarządu województwa, więc myślę, że będzie to dość długo trwało i dla dobra całego województwa. Dobrze, że nastąpiło jakiekolwiek porozumienie w tym zakresie.
Ale PR-owo to tak sobie wygląda, ze względu na to, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygrały wybory do sejmiku, a rządzi sejmikiem opozycja.
No to tak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wbrew wszystkim opiniom, jest otwarty na różnego rodzaju porozumienie.
Panie senatorze, jak pan to komentuje?
Znaczy, trudno mi komentować pracę samorządowców.
Ale przygląda się pan temu wszystkiemu.
Coś tam, nie wiem, nie zagrało czy zaiskrzyło. Natomiast jestem przekonany, że to jest zarząd, przynajmniej jeśli chodzi o wykształcenie tych ludzi, o pewien staż zawodowy, kompetentni, mają wszystko do tego, aby wykonywać swoją pracę na rzecz województwa podlaskiego, na rzecz mieszkańców, tak szeroko mówiąc, dla dobra wspólnego. I nic nie wskazuje na to, aby ten zarząd nie rządził skutecznie. Jestem przekonany również, że będzie rządził 5 lat.
Nie, to oczywiste, że będzie, ale pytam o ten układ, który został zawarty, żeby udało się wybrać zarząd, czyli przewodniczący sejmiku z opozycji. No jest pan politykiem od wielu, wielu, wielu lat i pytanie, jak z punktu widzenia politycznego pan ten układ ocenia?
No jest to pewien, na pewno zgrzyt w koalicji, nie wiem na czym to polegało. Pan proszę pamiętać, że Zjednoczona Prawica to jest szersze środowisko. Ono nie jest tak ukształtowane jak Prawo i Sprawiedliwość. No jakoś z tym głosowaniem pierwszym wyszło tak, jak wyszło. Natomiast to wszystko jest po stronie radnych sejmiku. Zarząd jest wybrany, mamy marszałka, mamy kompletny zarząd, więc marszałek może funkcje swoje sprawować i myślę, że będzie wszystko w porządku.
Panie Piotrze, jak pan ocenia? Czy długo ten układ przetrwa?
Nie jestem przekonany, że długo ten po pierwotnych zgrzytach, o których rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, że mogłyby być kłopoty. Niektórzy tam przewidywali, że będzie źle. Wydawało mi się,
nawet
że...
w zasięgu były wybory, niektórzy tak wieszczyli.
Ale to ja wspominałem, że to po prostu chodziło głównie o zaakcentowanie swojej obecności przez przewodniczącego. Generalnie na wybory przedterminowe nikt nie miał ochoty, więc wiadomo było, że się dogadają na tym poziomie. No i dali się, mamy zarząd. Życzę mu, że tak powiem, powodzenia i sukcesów w pracy na przyszłość, panu marszałkowi również. No i mam nadzieję, że będzie to lepszy zarząd dla województwa niż poprzednie zarządy, jeśli chodzi głównie o wydatkowanie i chłonność środków unijnych, bo tutaj uważam, że było nie najlepiej i mam nadzieję, że panowie się po prostu postarają.
Pytanie jeszcze raz do pana wicemarszałka. To gdzie ten zgrzyt był w koalicji? Zjednoczonej Prawicy, że nie doszło do wyborów przewodniczącego od razu na samym początku.
No myślę, że tutaj część opozycji też mogłoby się w tym temacie wypowiedzieć, że chce współpracować jednak z obozem Zjednoczonej Prawicy i myślę, że w ten sposób trzeba postrzegać całe te wydarzenie, że obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o rzeszę nowych radnych. To ruszy dobrze na przyszłość.
Ale pan omija odpowiedź na pytanie. Gdzie ten zgrzyt był? Czy to zagrały bardziej ambicje osobiste?
Nie, absolutnie nie.
I na tym zostawiamy? Więcej komentarzy nie będzie?
Na pewno będziemy poszerzali obóz Zjednoczonej Prawicy.
Czyli następują łowy w sejmiku?
Nie jestem myśliwym. Jestem pszczelarzem, więc nie znam się na łowieniu czegokolwiek.
No ale pszczelarz, jak zobaczy gdzieś obok rój, który się...
No, to trzeba go podkurzyć trochę.
No właśnie. I w razie czego ściągnąć do siebie do ula.
Żeby produkował miód.
No właśnie. To zostawmy. Będziemy przyglądali się temu wszystkiemu, co się dzieje w sejmiku, jak ten układ przetrwa. Teraz proponuję, byśmy się zajęli wieczystym użytkowaniem. Opozycja, czyli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska w Warszawie strzeliła sobie w stopę, można by powiedzieć, bo zapowiedzi były redukcji owych opłat za użytkowanie, czyli przejście z użytkowania wieczystego na prawo własności. Pierwsza propozycja 95, teraz obniżka do 60, ale to sygnalizuje problem, że samorządy nie pójdą na ten układ, żeby dać maksimum zniżek, żeby ludzie mieli własność, że będą zróżnicowania. No na przykład w Białymstoku 60%, a gdzieś tam indziej będzie 95. Czy nie trzeba będzie, panie senatorze, wprowadzić nowelizacji ustawy, żeby wszędzie była jednakowa obniżka?
Takie wprowadzenie, panie redaktorze, szanowni państwo, jest niewątpliwie ingerencją w samorządność, ale tutaj ten przykład Warszawy może jest niechlubny. Ja nie wiem, jak to będzie w innych miastach. To jest kompetencja samorządu. Jeżeli będą zbyt duże różnice, to są różnice rzędu 30-20%, no to może...
To mamy nierówność wobec
sprawa. Tak, oczywiście. To, o czym pan mówił na początku naszej audycji. Więc tutaj bardzo możliwe, że potrzebne będą regulacje parlamentu. Mi się wydaje, że to są tylko takie początki. Jak już mówię, ten przykład Warszawy jest nie najlepszy. Przecież miasta są w różnego rodzaju związkach krajowych, na różnego rodzaju konwentach, więc ja myślę, że wypracują wspólną jakąś tam linię i tej ingerencji parlamentu nie będzie. Ale powtarzam, jeżeli tak będzie dalej, że to będzie w ten sposób, te bonifikaty będą zróżnicowane, to na pewno decyzja parlamentu tutaj jest konieczna. Bo dlaczego ma ktoś być dyskryminowany z innego miasta, czy z innej części Polski? Tutaj takie te sprawy jakby polityczne, a nawet i fiskalne nie powinny mieć miejsca. To powinno być ujednolicone.
No bo samorządy sugerują, że to użytkowanie wieczyste to była spora pozycja dochodowa do tej pory i raczej utrzymywane było to użytkowanie. Nie próbowano od razu przejść na własność, ale to jest taka nieustrojowa część związana z umowami cywilnymi.
Panie redaktorze, użytkowanie wieczyste jest też pod kątem jakby, by tu powiedzieć, może nie własnościowym, bo to niewłaściwe słowo, ale pod kątem jakby inwestowania, dosyć mocne, bo ono daje się na wiele dziesiąt lat i tutaj ono jest mocne, można na tym bazować. Natomiast to teraz... Wiadomo, w naszym kraju przychodzimy do własności, więc dobrze
ustrój,
by było...
Tak. Ustrój zmieniony po 89 roku. Najważniejsza jest własność. Ta własność polega szczególnej ochronie i utrzymywanie użytkowania wieczystego.
Zgadzam się, tutaj likwidacja tego byłaby jest zasadna. No ale u nas wiadomo, w szczegółach nie potrzebujemy często się dogadać. Ja myślę, że tego się normuje. Jeżeli nie, to trzeba decyzję podjąć w parlamencie, bo takiej różnicy być nie powinno.
Przypomnijmy, w 1961 roku wprowadzono użytkowanie wieczyste, bo ktoś postanowił, że trzeba chronić własność państwową. Zmienił się ustrój, użytkowanie wieczyste nadal jest utrzymywane, a nie wydaje się panu, że powinno być jednorazowo, ustawowo zmienione, tak żeby było tak, jak na całym świecie jest, że mamy do czynienia z własnością nieruchomości albo z dzierżawą, tak jak nawet zapisane jest to w kodeksach rzymskich.
Tutaj akurat się nie zgadzam z panem senatorem. problem w zakresie regulacyjnym. Natomiast co do meritum sprawy, na pewno tak. Otóż uważam, że miasta i samorząd terytorialny nie dogada się ze sobą, a jednak jest to podstawowe prawo konstytucyjne i to jest prawo obywatelskie, więc ono powinno być równe dla wszystkich obywateli.
Czyli sądzę, jednak ta regulacja ustawowa powinna być zmieniona, wprowadzona.
Myślę, że ona w ogóle powinna być zmieniona generalnie na samym początku, czyli że poziom wykupu jak gdyby tych gruntów powinien być ustawiony na pewnym poziomie wynikającym z ustawy, które...
W pana opinii, z uwagi na to, że to przejście z użytkowania wieczystego na własność dotyczy tylko mieszkaniówki, czy to nie powinno od razu być bez żadnych bonifikat, opłat i tak dalej? Po prostu każdy, kto ma... No bo nie wyobraźmy sobie, że mamy grunt, na którym jest budynek spółdzielczy postawiony, to co, zburzymy go? Przecież ten grunt i tak nie trafi do obrotu. To jest tylko uregulowanie spraw prawnych.
Jest, jak gdyby, tutaj jest kilka zasadniczych problemów, które będą potrzebne do uregulowania. To znaczy, co będzie w przypadku, gdy będziemy burzyli, czy likwidowali budynki wielomieszkaniowe, jak będziemy z powrotem odzyskiwali ten grunt z powrotem, jeśli będzie 200-300 właścicieli, kiedy podzielimy
Ale
to na działki.
Ale na razie Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury mówi, że budynki z wielkiej płyty wytrzymają spokojnie jeszcze 100 lat.
W Warszawie już się burzy wielomieszkaniowe budynki po to, żeby postawić po prostu wyższe, ale to jest jakiś tam trend. Na razie w Białymstoku to nie jest jakiś tam istotny problem w tym zakresie. Natomiast podział tych gruntów powoduje kłopoty z odkupieniem, ale to wymaga jak gdyby innego mechanizmu uregulowania. Natomiast w tym wypadku moim zdaniem powinno się wprowadzić jednorazową, jakąś zaakcentowaną opłatę kończącą przy wykupie, gdzie następuje nabycie, natomiast ta opłata nie może być...
Symboliczna czy duże wartości?
Jest jedna rzecz, która jest dosyć istotna. Otóż w przestrzeni czasu były inne ceny budynków, kiedy kupowaliśmy budynek z dzierżawą wieczystą, kiedy kupowaliśmy mieszkanie z dzierżawą
na własność
i kiedy kupowaliśmy mieszkanie.
Ale użytkowanie wieczyste zawsze było droższe niż kupienie z własną, znaczy niż podatek od nieruchomości. W związku z tym ci mieszkańcy, którzy mieszkają na terenach, że tak powiem, w użytkowaniu już chyba swoje zapłacili. Można by im podarować resztę.
Tu trudno z panem się nie zgodzić oczywiście, panie redaktorze. To powinno, niech to ta opłata, ona w zasadzie w przypadku poprzedniej tej uchwały Rady Miejskiej Warszawy, ona była symboliczna, bo chyba, o ile dobrze pamiętam, 5%, więc niech ona będzie symboliczna. Natomiast no, nie można też powtórnie brać pieniążki od osób, które tam zamieszkują. Pamiętajmy, że na całym naszym terenie, w naszym kraju są podatki od gruntu i ludzie też płacą, więc ta cena nie może być wysoka, panie doktorze. Ona powinna być symboliczna. Ja nawet twierdzę, że ona powinna pokryć koszty całej tej operacji, czy też tam biurokratycznej.
Chodzi tylko o notariusze, mi się wydaje, że to byłoby
najbardziej sprawiedliwe. To musi być też od konkretnego jakiegoś metra, bo to wiadomo, te bloki są na różnych powierzchniach i to powinno się odnosić też i do powierzchni, więc... Ja sądzę, że ta opłata no jednak powinna być ta symboliczna.
W każdym razie no nie może to być 40%.
Do zapłaty oczywiście.
Do zapłaty, bo, to jest po prostu niestosowne. Zdaje się, opłata za użytkowanie wieczyste była na poziomie 3%, więc 5% to jest z pewnością opłata, która jest roczną opłatą i pokrywa koszt jak gdyby transakcyjny.
Panie wicemarszałku.
Ja zwrócę tylko uwagę państwa na jeden taki fakt, bo mówiliśmy tutaj o ujednoliceniu tej opłaty, że to jest obowiązek konstytucyjny. Mamy taki podatek, który jest uznawany, każdy jest ten podatek inny w innej gminie. Mówię o podatku rolnym, gdzie Rada Gminy decyduje, prawda, czy utrzymuje górną stawkę GUS-u, czy ją obniża i to jest od wielu lat. Tutaj dobrze się stało, że w ogóle to ten rząd podjął się kwestią uregulowania. Trzeba jasno powiedzieć, przez te wszystkie lata nikt nie zastanawiał się ani nad tymi ludźmi, ani nad nieruchomościami. Ten rząd miał na tyle odwagę, żeby tym się zająć, dał możliwość do samorządów i jak się okazało, te samorządy, które są liderami samorządności, jak Warszawa, do takiej niewątpliwie należy, nie zdało egzaminu po prostu. Powiedziały jedno przed wyborami, po wyborach drugie. Natomiast czy ten rząd dał możliwość wyboru? i władze samorządowe, którymi są wybierani właśnie między innymi też przez mieszkańców, zdecydowały się o takich, a nie innych ruchach, więc to jest konsekwencja pewnych decyzji wyborczych.
Tak można by też patrzeć na tę sprawę, a zatem no, jeśli trzeba będzie, to będzie potrzebna jednak interwencja parlamentarna.
Tak, myślę, że tak i na pewno wcześniej czy później do tego dojdzie, no bo jeżeli będą tak duże różnice, 30-40%, no to nie sposób tego zaakceptować.
Teraz proponuję, byśmy się zajęli klimatem. W Katowicach doszło jednak do podpisania tak zwanej umowy katowickiej. Reguluje ona co prawda sposób realizacji wcześniejszego porozumienia z Paryża, ale najważniejsze, że jakaś wizja no, pewnych zmian w rozwoju gospodarki została w tych porozumieniach zawarta, że będą się najbogatsze państwa między innymi składać na wsparcie dla tych biedniejszych, żeby nie rozwijać energochłonnych i bardzo obciążających klimat różnorodnych technologii. Jak to panowie oceniać?
No, jak to pan zaznaczył, jest to dalszy ciąg tego porozumienia z roku 2015, tak zwanego paryskiego. Natomiast tutaj pewne rzeczy zostały uszczegółowione. Na pewno dla Polski jest to bardzo ważne wydarzenie, bo o tym się mówiło na całym świecie. I poczyniono tam pewne jakby przymiarki do działań, tak to nazwijmy. Nie wiem, czym to się jakby zakończy, no bo to wiadomo, jest to problem trudny, tam jest wiele, wiele państw, które w tym partycypują. Natomiast dla nas, dla naszego kraju jest ważne, że nadal możemy korzystać z węgla i możemy opierać swoją gospodarkę na węglu. I to jest przede wszystkim ważne. Tam chodzi również o zmniejszenie z 2 chyba do 1,5%, tak? Bo tam ostatnio chciano 2, ale to w grę wchodzi tylko 1,5 stopnia. I ja myślę, że to też jakieś osiągnięcie, tylko czy my tak naprawdę szybko będziemy mogli jako świat, jako Europa, to osiągnąć, to jest bardzo, bardzo trudne, bo pamiętajmy, że wiele gospodarek...
Chodzi o kwestie związane z podgrzewaniem, atmosfery, temperatury.
Dokładnie. Powietrza. Pamiętajmy, że udział węgla bardzo duży jest w gospodarce niemieckiej, to nie tylko w polskiej. Niemcy też z tym się jakoś tam muszą zmierzyć.
No, ale Niemcy natomiast zamykają ostatnią kopalnię węgla. Taką decyzję podjęli.
U nas, natomiast w naszym przypadku, bo często widzimy głosy opozycji, panie redaktorze, że trzeba od tego odejść i tak dalej, i tak dalej. Więc odejście i czy też zmiana naszej gospodarki z węgla na inną, tak to nazwijmy, jest niezwykle kosztowna i naprawdę długotrwała. To do tego można...
W pana opinii teraz, kiedy mamy na przykład brakujące ręce do pracy, kiedy tak dynamicznie się rozwija gospodarka, można by przekwalifikować górników, zamknąć kopalnię i spokojnie poczekać, aż wyczerpiemy ropę i gaz i dopiero potem zacząć wydobywać węgiel
ani
poczekać na to?
Ja rozumiem. Ani społecznie, ani gospodarczo jest to po prostu niemożliwe. Nie powinniśmy się okłamywać. To jest nie do przyjęcia dla Śląska, nie do przyjęcia dla polskiej gospodarki. To jest bardzo, bardzo kosztowne. Ja powtarzam, również tutaj aspekt społeczny jest dosyć ważny. Na pewno nasz rząd, czy też przyszłe rządy muszą z tym się zmierzyć, ale to musimy w sposób taki precyzyjny, wspólnie zaplanować i ewentualnie to realizować. Natomiast takie odejście, takie hasłowe, takie jakieś wypowiedzi, to mnie dziwią, to są ludzie, którzy na gospodarce w ogóle się nie znają, nie wiedzą, jaka to jest materia. Więc z tego katowickiego porozumienia moim zdaniem Polska wyszła dosyć obronną ręką, bo tam jeśli chodzi o węgiel dalej będziemy opierać to na swoją gospodarkę o węgiel. Natomiast jak to będzie przy realizacji, bo to nie chodzi tylko o Polskę, chodzi w zasadzie o świat, to zobaczymy w praktyce.
Panie Stanisławie.
Ja jestem zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. Podlasie nie ma swoich kopalni. Choć niektórzy twierdzą, że jest największa kopalnia węgla w Polsce, to w Bielsku Podlaskim, gdzie tiry przyjeżdżają po różnego rodzaju węgiel. Ale to nie jest...
Przywożony ze wschodu.
Tak, przywożony ze wschodu. Jestem wielkim zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, który zdynamizuje na pewno nasz region. Dlatego też cieszę...
Bardziej, że daleko jesteśmy od każdej elektrowni.
A w sieci dystrybucji to nasza pięta Achillesowa, bo jedno wielkie zdarzenie, cały region może być odcięty od dostawy energii, więc dobrze tutaj, że rząd dywersyfikuje te akurat źródła energii. I cieszę się, że został ogłoszony program Energia Plus, na którym też osobiście pracowałem od ponad roku, gdzie wzmocni to też ten przekaz czystego powietrza kolejnego
programu. Na czym to będzie polegało?
No, przede wszystkim ułatwienie procedur podłączania elektrowni przydomowych różnego rodzaju oraz to, co pan premier Gowin zapowiedział, wzmożenie badań i poszukiwania przez uczelnie wyższe zwiększenie nakładów na nowoczesne technologie produkcji energii. To będzie bardzo duże środki na to przeznaczone, które spowodują potanienie cen prądu, potanienie instalacji budowania budujących przez szeregu mieszkańców.
Będziemy inwestowali w zwiększoną liczbę tak zwanych prosumentów, czyli producentów i konsumentów.
Dodam, że mamy najlepszą ustawę prosumencką w Europie, gdzie każdy z producentów może wyprodukować 1 kW, oddać do państwa i odebrać 0,8. To jest coś, co się nie zdarzyło w żadnym w taki sposób kraju. To jest bardzo dobry kierunek i bardzo go popieram.
Znaczy, w przypadku szczytu klimatycznego, jeśli chodzi o taką dolegliwość społeczną, to dla mieszkańców Polski najbardziej dolega nie dwutlenek węgla, a smog, który jest po prostu pyłem bardzo drobnym, ale jednak jak gdyby w tym zakresie uciążliwym. W związku z tym uchwały związane ze szczytem klimatycznym dotyczyły dwutlenku węgla, który jest emitowany do atmosfery i wpływa bezpośrednio na podnoszenie się tej, jak gdyby, temperatury i ocieplanie klimatu. Natomiast w Polsce najbardziej dolegliwym skutkiem niedoinwestowanej elektroenergetyki jest brak modernizacji systemu energetycznego w kraju. 90% elektrowni powstało w 30-leciu zaraz po II wojnie światowej, czyli powiedzmy do 75 roku. Były to najprostsze, najtańsze, najmniej zaawansowane technologie, bo chodziło po prostu o odbudowywany kraj i stały dopływ potrzebnej energii, której po prostu brakowało.
Czyli najprostszą metodą, jaką się tylko dało, doprowadzić do wzrostu produkcji energii elektrycznej.
Do wzrostu, więc nawet już w latach 70. czy w połowie lat 60., mimo że były nowsze technologie, ze względu na to, że rozwijający się przemysł, który był zniszczony w czasie II wojny światowej, potrzebował energii elektrycznej, po prostu były dołączane już w tamtym czasie przestarzałe systemy elektroenergetyczne, tak to powiem. I od tamtego czasu w zasadzie w tej naszej gospodarce niewiele nastąpiło. Oddano dwa jakieś spore bloki energetyczne, które zapewniają 5 do 7% krajowych dostaw energii. Reszta to jest to, co było. Mamy przestarzałe sieci elektroenergetyczne, w których ubywa nawet do 35% prądu na przesyle, co jest, że tak powiem, no, sytuacją porażającą, więc pompujemy węgiel w powietrze. I tutaj potrzebny jest po prostu całkowity system, jeśli chodzi o
modernizację potężną.
O modernizację systemu elektroenergetycznego w kraju. Dlatego mówię, że elektroenergetycznego, bo chodzi o elektrownie i sieci przesyłowe wysokiego
to
napięcia.
Wszystko ma wpływ nie tylko na klimat, nie tylko na jakość naszego powietrza, ale również ma wpływ na sprawy rozwojowe. No bo skoro może nam grozić niedostatek energii, to powinniśmy błyskawicznie poprawiać efektywność tego przynajmniej, co mamy.
Efektywność przesyłu, a jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy przy pomocy tych starych technologii, o których powiedziałem wcześniej, uzyskuje się stosunkowo niski współczynnik uzysku energii elektrycznej do ilości spalanych paliw stałych, mówimy głównie o węglu, ale tam uzupełnianych drewnem i ekopaliwami. Wprowadzenie nowych kotłów w elektrowniach, które po pierwsze będą spalały węgiel czysto, co jest oczywiście możliwe w dużej części. Ostatnio czytałem o elektrowni na Węgrzech, gdzie wprowadzono jakieś kotły japońskie NECA opatentowane, gdzie, że tak powiem, zanieczyszczenie energetyczne jest stosunkowo niskie. I wracając jeszcze do jednej rzeczy, do gospodarki niemieckiej. Otóż Niemcy elektrownie węglowe zamierzają wyłączyć około roku 2050. Likwidują u siebie kopalnie ze względu na to, że te kopalnie w większości się już nie opłacają.
Tańszy jest węgiel z importu, czy z Australii, bo tam jest wydobywany odkrywkowo, czy z Brazylii i tak dalej.
Natomiast w 2040 roku, bo patrzyłem jeszcze mniej więcej w statystyki, w 2040 roku Niemcy będą produkowali dokładnie tyle samo energii elektrycznej z węgla, ile obecnie produkuje Polska. Takie są plany wyłączania tych elektrowni, zastępowania tymi mechanizmami. Więc mówimy, że tak powiem, o długotrwałych procesach. Więc zakładając, że mamy przed sobą jeszcze 20-25 lat elektroenergetyki, my powinniśmy pójść na tym etapie na dwa procesy. Modernizację elektrowni węglowych po to, żeby uzyskiwać większą efektywność i niski
stosunek. Ze spalonej tony węgla.
Wprowadzać mechanizmy związane z wprowadzaniem źródeł odnawialnych i dywersyfikacją miejscową źródeł energetycznych. To, co pan marszałek powiedział, jedna duża awaria po drodze między Śląskiem, Bełchatowem albo innymi miejscami powoduje, że my w całym regionie nie mamy energii elektrycznej. Powinniśmy mieć źródła uzyskiwania energii elektrycznej na wypadek takich awarii i robić to w miarę sprawnie.
Całe szczęście, że w Alitusie postawiliśmy taki punkcik, który nas wiąże z tym północnym systemem energetycznym i ze Szwecją. W razie czego będziemy mogli ściągnąć tę energię tam z północy. Ponoć jest tańsza, także też obniżyłoby to nasze rachunki prądowe tutaj na Podlasiu. Ale ten kierunek prosumencki, Energia Plus...
Dlatego,
czy będą to programy w takim sensie, że będziemy tutaj zaprzęgali w większej liczbie te pieniądze europejskie, czy pójdą jeszcze dodatkowe środki rządowe, żeby wspierać inwestorów?
Tak naprawdę, analizując ceny, bo ja akurat od dłuższego czasu tym się zajmuję, co w tej chwili możemy robić, ja powiem na środowisku wiejskim też, mamy już też ulgę 25% podatku rolnym, więc każdy rolnik może spokojnie z tego skorzystać, ale to są środki samorządu, trzeba jasno powiedzieć, nie rządu, samorządu, nie są refundowane przez rząd, więc tutaj samorząd wspiera w ten sposób zakładanie elektrowni. No, trzeba zmniejszyć oczywiście stawkę VAT-u, bo jest tak, że jeżeli energia jest wykorzystywana do celów domowych, to powinna być jeżeli jedna stawka VAT-u, niezależnie od tego, czy jest zamontowana na dachu tego domu, czy jest zamontowana na garażu wokół, przy domie, bo to jest ważne jest to, do czego służy ta produkowana energia. Myślę też, jeżeli technologie, które powstaną w uczelniach wyższych, które będą wdrażane do produkcji, będą również coraz tańsze. Ja sam analizując ceny paneli fotowoltaicznych widzę dość spory spadek cen tych paneli. Myślę, że rynek ruszył się i nawet bez dotacji, bez rezerwowania tego rynku, który w tej chwili zdarza się, że następuje szereg dotacji, mieszkańcy sami będą inwestowali w tego typu źródła energii, dlatego że jeżeli będzie przyjazny klimat, on już jest ze strony rządu, dlatego że chcą mieć wygodniej, chcą mieć ten prąd i chcą w coś zainwestować. Zainwestowanie przeciętnego mieszkańca Podlasia na 1% oszczędności w banku spółdzielczym to jest mimo wszystko mały interes do zrobienia, więc koszt takich elektrowni to mniej więcej 15 tysięcy złotych, które zabezpieczą energetycznie malutki sobie taki średni domek, to jest coś, co każdy może przełknąć. Oczywiście można dostać na to tanio oprocentowane kredyty na 0,5% chyba w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Już Czyste Powietrze, więc tak naprawdę zamiast płacić ten prąd do BG, no to ma to sobie najzwyczajniej spłacą sobie ten kredyt i później 20 lat mają za darmo zbilansowaną energię. I w tym kierunku należy iść, bo każda dotacja też, ona rozregulowuje rynek i nie wiem, czy starczy wszystkim. Nie przeszkadzać, zrobić minimalny ukłon do mieszkańców, samo wszystko będzie szło.
Znaczy jest jeszcze drugi czynnik, o którym pan marszałek nie wspomniał. Są to inwestycje termomodernizacyjne. One powinny być realizowane w mechanizmie zdwojonym. To znaczy w tych miejscach, gdzie jest najbardziej uciążliwy smog i jakość powietrza, czyli w miastach powinien być układany większy nacisk na termomodernizację budynków. Wydaje mi się, że termomodernizacja, jeśli chodzi o domy mieszkalne i o mieszkania, powinna być w ogóle w jakiś sposób zwolniona z VAT-u. To znaczy państwo nie powinno czerpać z tego typu modernizacji jeszcze dodatkowych dochodów VAT-owskich. VAT powinien być w przypadku inwestycji termomodernizacyjnych po prostu zwracany, bo my znajdujemy się w sytuacji trudnej. Mamy brudne powietrze, mamy duże trudności z oddychaniem w zimie, opalamy się słabą jakością pieców, ale tu nie chodzi o to, żeby te piece wymienić, bo może je wymienimy na lepsze, ale chodzi o to, żeby tą energię oszczędzać, żeby ona nie uciekała i żeby nie spalać niepotrzebnie surowców energetycznych, które są tak naprawdę zbędne i idą na docieplenie powietrza. To, o czym rozmawialiśmy, w mieście jest 2 stopnie cieplej niż poza miastem. Taka różnica też nie powinna być występować, a to jest brak szczelności w obiektach i brak termomodernizacji na właściwym poziomie.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma na ten temat bardzo, bardzo dużo programów i tych programów jest wiele, ale to wszystko, oczywiście to wszystko jest, ja jestem też zwolennikiem MOZE, ale jeżeli mówimy o Katowicach i o tym porozumieniu, to proszę pamiętać, że to nawet gdybyśmy to wszystko wykonali i doszczelnili tą całą, że tak powiem, infrastrukturę, to proszę pamiętać, że mówimy o gospodarce całego kraju i trudno by było nam tak szybciutko odejść od gospodarki opartej na węglu. Oczywiście należy te wszystkie programy wykonywać, należy do tego zmierzać, tylko to dla tych, którzy twierdzą, że należałoby to szybciutko uczynić, to jest to niemożliwe, to wymaga bardzo dużo pieniędzy i bardzo wiele, wiele lat. To, o czym tutaj mówimy, tych programów, jak już mówiłem, jest dużo i trzeba z tego korzystać. Ja mam też i znajomych i różnych takich małych miasteczek i na wsi, którzy z tego korzystają i dobrze, ale to nie ta skala jeszcze.
Znaczy, no to co powiedziałem, no jednym z największych trucicieli w Europie jest polska elektrownia Bełchatów. Ona tak naprawdę, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, emituje 17% polskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jeżeli od czegoś należałoby zaczynać, to chociażby od modernizacji tego typu obiektów, które powstały, tak jak powiedziałem, w latach 60. i 70. I tutaj jednak liczę, że tak powiem, niezależnie od tego, że tu akurat częściowo państwowa jest to inwestycja, ale że państwo po prostu na tego typu inwestycje znajdzie środki, a przynajmniej zwolni w jakiś sposób podatkowo tego typu instytucje. Od tych miejsc należy zacząć najszybciej.
No i także wsparcie tych mieszkańców miast, bo przed chwilą pojawił się komunikat, że w Krakowie jest darmowa komunikacja, bo miasto dusi się od smogu. Podobne rozwiązania można także w innych miejscowościach. No i być może wdrożyć taki pomysł niemiecki 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy metrów kwadratowych dachów pod fotowoltaikę i może uda się zejść z tego smogu i z tego dwutlenku węgla w atmosferze.
Plus zmiana nastawienia do samochodów, zdjęcie akcyzy samochodów hybrydowych i samochodów elektrycznych, które są relatywnie drogie i one powinny być na tym poziomie dotowane.
Jak najbardziej mamy dość sporo samochodów z silnikiem diesla, leciwych już, a jak tak naprawdę jakbyśmy sprawdzili, ile z nich ma katalizator, ile ma katalizator, mam nadzieję, że pasator ma katalizator niewycięty, no to rzeczywiście to też jest istotny wpływ.
Ale panie marszałku, jeśli weźmiemy poziom przeciętną dochodową Polaka i cenę samochodu używanego i cenę samochodu nowego, to przeciętnego Polaka na nowy samochód nie stać nawet
najlepszym katalizatorem.
Tak, z najlepszym katalizatorem. Nawet w ciągu 20 lat czy 30 lat.
Będziemy dążyli do tego, żeby było stać. I to jest cel.
Chyba, że to zostanie osiągnięte, albo zdejmiemy w ogóle akcyzę na nowe samochody i podatek VAT zerowy po to, żeby chronić środowisko.
Przynajmniej na samochody elektryczno-hybrydowe, które powinny...
Ale to są marzenia.
No marzenia są bardzo ważne, do tego należy zmierzać, panie redaktorze. Bez marzeń trudno by było.
No marzenie o czystym powietrzu, jak słyszeliśmy, dróg jest bardzo wiele, którą wybrać, to rzeczywiście wielki dylemat. Mam nadzieję, że wybierzemy tę najrozsądniejszą. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Dzisiaj gościliśmy Jana Dobrzyńskiego, senatora.
Proszę mi pozwolić, panie redaktorze, złożyć panu życzenia, pańskiemu zespołowi, jak również wszystkim naszym słuchaczom zdrowych, rodzinnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.
I wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Stanisław Derechajło, wicemarszałek województwa z Porozumienia.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
I Piotr Kuśnieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo, życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich mieszkańców województwa, jak i dla całego zespołu Radia Białystok.
Dziękuję pięknie. Lech Pilarski, do usłyszenia.